Myśmy tak wiedzieli o tym też, ale to co ważne, abyśmy się nastawili na słuchanie. Kiedy brat Andrzej usługuje, zawsze mam ucztę i do tego was zachęcam. Zapraszam naszego brata. A mam zapytanie też, ile w tej chwili zborów liczy ta rodzina nasza Kościoła Bożego Chrystusa już?
To tak, zborów i placówek, czyli wszystkich wspólnot 75. Jedne są małe, drugie większe, różnie jest. No, chyba tak. Wy jesteście jedni z pierwszych. Także, no, właśnie. Może waszym zadaniem jest nadawać dobry charakter. Bardzo dziękuję za zaproszenie i to jest taka niewątpliwie mój przywilej, że mogę tutaj u was być i podzielić się i w ogóle cieszyć się społecznością z wami. Jestem zachęcony świadectwami, uwielbieniem Boga wspólnym. To jest bardzo dobre. Chciałbym się kilkoma rzeczami podzielić. Nie wiem, czy to będzie dobre słowo. Wasz pastor to oceni i powie wam, czy macie w to wierzyć, czy nie. Ale tytuł mam dobry. Przynajmniej taki tytuł sobie napisałem. Dojrzałość warta pomnożenia. Ten tytuł się bierze z takiego przeżycia, które miałem 10 lat temu. Proszę, wyciągnijcie swoje Biblię. Przeczytam fragment ze Starego Testamentu z Księgi Amosa. Księga Amosa jest w Starym Testamencie, bliżej końca niż początku, bo to jest jeden z tych proroków, 12 proroków mniejszych. Zawsze jest taka wielka zagadka, w jakiej kolejności oni tam są. Jak się ktoś nie nauczył kiedyś na pamięć, to teraz szuka. Księga Amosa, rozdział, tak, niedaleko Joela, rozdział 7 i pierwszych 8 wersetów. Mieliśmy 10 lat temu konferencję pastorów i drugiego dnia tej konferencji obudziłem się za wcześnie, pewnie około 5 rano, z powodu bólu głowy i to taki ból głowy tam się czasami zdarza. I wiedziałem, że nie ma co się kłaść z powrotem, bo będzie tylko gorzej. Więc żeby jakoś ten czas wypełnić do tej właściwej godziny wstawania, czyli około 7, pomyślałem sobie, że przeczytam coś z Biblii. Otworzyłem pismo i trafiłem na taki fragment, którego nie lubiłem z powodu jakiejś niezrozumiałości i dziwności tłumaczenia. I przez te kilka wersetów Bóg do mnie wtedy przemówił. Księga Amosa, siódmy rozdział, od 1 do 8 wersetu. Wszechmogący Pan ukazał mi taki obraz. Zobaczyłem, że przygotowuje on szarańcze, a było to akurat w czasie, gdy zaczęła odrastać trawa po sianokosach królewskich. A gdy szarańcza pożarła już niemal całą roślinność w kraju, zawołałem: Wszechmocny Panie, przebacz. Jak Jakub to wytrzyma? Przecież jest tak niewielki. I Pan zlitował się. Nie dopuszczę do tego, zadecydował. Następnie Wszechmocny Pan ukazał mi taki obraz. Otóż zobaczyłem, jak Wszechmocny Pan przyzywa ogień, by nim wymierzyć karę. Ogień ten mógł wysuszyć nawet wielką otchłań i pochłonąć całe dziedzictwo. Ale zawołałem: Wszechmocny Panie, proszę, odstąp od tego, jak Jakub to wytrzyma. Przecież jest tak niewielki. I Pan zlitował się. Do tego również nie dopuszczę, rozstrzygnął Wszechmocny Pan. W końcu Pan ukazał mi taki obraz. Otóż stał on na murze zbudowanym według pionu i w ręce trzymał pion. Co widzisz, Amosie? Zapytał mnie Pan. Pion? Odpowiedziałem. Wtedy Pan oznajmił mi: oto spuszczam pion pośród mojego ludu Izraela, już więcej mu nie przepuszczę. To jest jakieś takie dosyć tajemnicze proroctwo dotyczące Izraela, ale przez to słowo wierzę, że Bóg przemówił do mnie odnośnie Kościoła w Polsce. W tym słowie są trzy widzenia, które oznaczają jakiś rodzaj sądu. I w przypadku tych dwóch pierwszych zapowiedzi sądu prorok wstawia się, prosi Boga, żeby się zatrzymał i Bóg wysłuchuje jego modlitwy. Za trzecim razem on widzi pion I Bóg nie daje mu możliwości, ażeby modlił się i żeby zatrzymał Boże działanie. Mówi mu, że tym razem już nie przepuszczę, to muszę zrobić. I to jest dla mnie taki obraz, który można zilustrować wydarzeniami, które mają miejsce w życiu dzieci, czasem w życiu dorosłych, że ktoś ma chorego zęba i trzeba by było pójść do dentysty. Ale boi się dentysty, bo dentysta robi rzeczy, które są nieprzyjemne. Więc na pierwszą propozycję mówi, nie pójdę. Na drugą propozycję wykręca się, odwołuje wizytę. Ale w końcu ząb jest w takim stanie, że już nie można dłużej zwlekać. Trzeba coś z nim zrobić, chociaż to jest nieprzyjemne. I tak jest w naszym życiu, że są pewne rzeczy, które Bóg chce zmienić, z pewnych rzeczy chce nas uzdrowić, ale mówimy, Panie, to będzie mnie za dużo kosztowało, to będzie mnie za dużo bolało. Nie dotykajmy tego. Zostawmy to na później. I myślę, że przez wiele lat Kościół zachowywał się w ten sposób i mówił, zostawmy to na później. Aż nadszedł taki dzień, gdzie Bóg powiedział, już nie możemy dłużej zwlekać. Już nie możemy tego odkładać. Ja muszę to zrobić. I kiedy dzieliłem się tym z pastorami 10 lat temu, to, co odebrałem od Boga, można by opisać takim obrazem. Jest wielki plac budowy. Na tym placu budowy jest wiele budynków, które zostały postawione do poziomu parteru. Pierwsza kondygnacja stoi. I ta pierwsza kondygnacja stoi bardzo dobrze. Jest parter, tak? Pierwsza kondygnacja. Ona stoi dobrze. Ale plan jest taki, żeby te budynki pociągnąć w górę jeszcze wiele pięter. To za mało. Ta pierwsza kondygnacja musi być tego więcej. One muszą być wyższe. Muszą być większe. I w zasadzie wszystko jest przygotowane, żeby to zrobić. Są robotnicy, którzy mogliby przystąpić do pracy. Są przygotowane materiały budowlane, które są obok tego placu budowy. Są też wszystkie potrzebne maszyny. Wszystko jest gotowe, żeby wkroczyć i kontynuować budowę, ale nie można tego zrobić, ponieważ Bóg posłał aniołów, którzy stoją wokół tego placu budowy i oni nie pozwalają, żeby robotnicy, materiały budowlane, maszyny wkroczyły na ten plac budowy i kontynuowały budowę. Powód jest taki, że te mury postawione na poziom pierwszej kondygnacji parteru nie są doskonale proste. I dopóki to jest tylko parter, one będą stać. Ale jeżeli będzie się kontynuować budowę o kolejne piętra, to wszystko będzie się walić. To, co wydawało się, że jest w porządku, na takim poziomie, jak zacznie się budować wyżej, posypie się, bo nie jest proste. Nie jestem jakimś fachowcem budowlanym. Postawiłem w swoim życiu tylko kilka ścianek działowych i tylko trochę wiem na ten temat. Mam też nieudane doświadczenie, bo nie umiałem pewnych rzeczy robić, ale wiem, jak się używa pionu. Pion to jest sznurek. Teraz ja wiem, że są te poziomice laserowe i nie trzeba, ale ciągle sznurek działa. Sznurek i na końcu ciężarek. I kładzie się ileś warstw cegły i w odpowiednim momencie, kiedy ta zaprawa nie jest już rzadka, ale jeszcze nie stwardniała całkiem, wiesza się pion i bierze się młotek i się delikatnie stuka, ponieważ pion pokazuje, które cegły wystają za bardzo i które trzeba z jednej albo z drugiej strony uderzyć, żeby się ustawiły pionowo. I jeżeli się używa pionu, to naprawdę można wysoko budować prosty mur, który się nie zawali. Jeżeli komuś, tak jak mnie, brakuje doświadczenia w tej sztuce budowlanej, to może zabrać się do tego za późno. Jeśli ta zaprawa stwardniała trochę, to się stuknie młotkiem i cegła wejdzie na swoje miejsce. Ale jeżeli przyjdę i za późno to zrobię, to już stukanie młotkiem takie delikatne nic nie da, już nie da się tego ruszyć. Trzeba rozbierać i budować od nowa. To się nie nadaje. I pion pokazuje, że to się nie nadaje. Kiedy ja dzieliłem się tym na konferencji pastorów, to było niecałe 2 lata po tym, jak zmarł jeden z naszych pastorów, Frank Olszewski. Jest nagrany wywiad z nim, w którym on opowiada o swoim przekonaniu, dlaczego diabeł mógł zaatakować jego życie i w końcu on zmarł. Jego przekonanie było takie, że tą furtką, przez którą przeciwnik mógł uderzyć, było to, że w jego życiu pewne rzeczy były nieuzdrowione. Był człowiekiem zranionym, miał twardego ojca i sam był twardym, czy można powiedzieć inaczej, okropnym ojcem dla swojej rodziny. Naprawdę jego rodzina wiele wycierpiała, chociaż na zewnątrz on był niemalże idealnym przywódcą kościelnym, kimś, kogo można było ze względu na charakter, na prawość, na poświęcenie naśladować. Ale była jedna rzecz, która nie była zmieniona i to się też Bogu nie podobało, Bóg z nim o tym rozmawiał. Kilka miesięcy po tym, jak dzieliłem się tym słowem, zmarł Sławek Matczak. Pewnie niektórzy z was go znali. On wyjechał do Sochaczewa kilkanaście lat temu i założył tą wspólnotę. I wszystko na początku dobrze się rozwijało. Później pojawiły się problemy. Później Sławek wrócił do swojego nałogu. Chcieliśmy mu pomóc. A później się okazało, że są głębokie problemy w jego życiu nierozwiązane. I myślę, że Bóg go zabrał. I moje przekonanie, które wtedy pojawiło się, było takie, że główną przyczyną, dla której Kościół nie rozwija się liczebnie, nie jest to, że świat na zewnątrz jest zatwardziały, nie jest to, że nie umiemy głosić Ewangelii, ale jest to, że jest jakość, której nie można pomnażać, że jest za dużo zranień, urazów, jakichś takich deficytów, krzywych rzeczy, które nie nadają się do pomnożenia, bo by się to posypało. Są rzeczy, które Bóg chce nas zmienić. On chce, żebyśmy nauczyli się pokory i uniżenia i żebyśmy byli ludźmi, którzy chodzą w gotowości do przebaczenia, którzy pozwolili Bogu uzdrowić się z wszelkiego rodzaju urazów i zranień, nie wycofali się, chociaż dotykanie tych chorych miejsc może być przykre, może być bolesne i unikamy tego. Ale musimy przez to przejść. I ja myślę, że przeszliście i dzielę się tym słowem w takim przekonaniu, że właśnie nadszedł ten moment, kiedy nadajecie się do pomnożenia. W zeszłym roku mieliśmy też konferencję pastorów, mamy ją co roku. Pastorzy, ich współpracownicy, żony czasami, starsi przyjeżdżają. I w zeszłym roku podzieliłem się takimi 4 obrazami, które ilustrują potrzebę rozwoju w służbie. Mówiłem o tym, że zazwyczaj na początku jest po prostu pasja. Odbieram jakieś powołanie do tego, żeby Bogu służyć i mam pasję, jestem rozpalony, gorący dla Boga i chcę cały świat zbawić. Całe miasto chociaż, całą rodzinę, sąsiadów wszystkich, mam pasję. Pasja jest potrzebna, pasja popycha ludzi do działania. Jednak kiedy działamy w pasji, to przekonujemy się, że trzeba się jeszcze różnych rzeczy nauczyć. Jeśli chcę głosić Ewangelię, muszę nauczyć się to robić. Jeśli chcę być przywódcą dla grupy, dla kościoła, muszę nauczyć się, jak prowadzić ludzi. Jest dużo rzeczy, których trzeba się nauczyć. Trzeba się nauczyć Bożego Słowa, trzeba się nauczyć jakiejś teologii, trzeba się nauczyć głosić kazania, trzeba nauczyć się prowadzić spotkania, trzeba nauczyć się rozmawiać. Dużo rzeczy trzeba się nauczyć. Jak się uczymy, to stajemy się profesjonalistami. Jesteśmy fachowcami. Ludźmi, którzy rozumieją, co w jaki sposób się robi. Ale okazuje się również, że nawet jak nabierzemy umiejętności i mamy zrozumienie dotyczące tego, jak Kościół się buduje, to nie wystarczy. Dlatego, że w różnych miejscach Pan Bóg chce, żeby Jego Kościół był w różny sposób zbudowany. Co zbór, co wspólnota, to zupełnie coś innego. Jest różnorodność. I nie mają być wszystkie jednakowe, ponieważ Bóg jest bardzo bogaty, On jest twórczy. Dlatego jeśli chcemy służyć Bogu, musimy również poddawać się natchnieniu Ducha Świętego. Musimy Mu służyć, powinniśmy Mu służyć w natchnieniu, czy pod natchnieniem, czyli tak jak artyści. Jest takie słowo używane w Nowym Testamencie, który związany jest z naszą służbą Bogu, z naszymi dziełami, słowo greckie, od którego pochodzi polskie słowo poezja, co oznacza twórczość. Nasza służba Bogu ma być jak poezja, mamy być artystami. A więc potrzebna jest pasja, potrzebne jest zrozumienie, umiejętności, potrzebna jest twórczość, która wypływa z natchnienia Ducha Świętego. I jest jeszcze czwarta rzecz. To jest dojrzałość, którą można określić słowem Syn Boży. Syn Boży to jest człowiek, który wie, kim jest i którego stać na wszystko. Otwórzcie Ewangelię Jana, 13 rozdział. I na początku przeczytam z tej Ewangelii 5 pierwszych wersetów. W tym fragmencie jest opisana ostatnia wieczerza. I zapewne czytaliście to wielokrotnie. I wiecie, że na początku, przed wieczerzą, Pan Jezus umył nogi swoim uczniom. Czyli zachował się jak niewolnik. Jak ktoś, kto jest najmniejszy w całym towarzystwie. Uniżył się. To nie był jakiś ceremoniał, który przysługiwał komuś najważniejszemu, ale to była taka prosta czynność, którą wykonywał ktoś najmniejszy. Zazwyczaj niewolnik na zlecenie gospodarza. Ale w tym wypadku Pan Jezus się uniżył przed swoimi uczniami. I na początku 13 rozdziału czytamy coś bardzo ważnego, co nam objaśnia, dlaczego go było stać, żeby się tak uniżyć. Pierwszych 5 wersetów, Ewangelii Jana 13:1-5. Przed świętem Paschy Jezus był już świadom, że nadeszła godzina Jego przejścia z tego świata do Ojca. Chciał więc pokazać tym, którzy należeli do Niego i których pokochał w tym świecie, że ich kocha bez reszty. Trwała wieczerza. Diabeł zasiał już w sercu Judasza, syna Szymona Iskariota, myśl o wydaniu go. Jezus wiedział, że Ojciec przekazał wszystko w Jego ręce. Wiedział, że wyszedł od Boga i że do Boga odchodzi. W tych okolicznościach wstał od wieczerzy, złożył swe wierzchnie szaty, wziął płócienny ręcznik i przepasał się nim. Następnie nalał wody do miednicy i zaczął myć nogi uczniów i wycierać ręcznikiem, którym był przepasany. Jezus wiedział, że następnego dnia będzie umierał przybity do krzyża. Ale wiedział też, że świat cały do Niego należy. Wiedział, że jest Synem Boga Ojca. Wiedział, skąd pochodzi i dokąd idzie. Używamy takiego polskiego słowa, miał tożsamość Syna Bożego. Wiedział, kim jest. Albo inaczej mogę powiedzieć, mógł się pochylić przed swoimi uczniami i wykonać najbardziej poniżającą czynność, dlatego, że nie było możliwości, żeby korona spadła mu z głowy. nie mogła mu spaść z głowy, ponieważ ona była w jego sercu. Wiedział, kim jest. Jeśli człowiek jest takim Synem Bożym, jakim był Jezus w tym momencie, kiedy kończył swoją służbę tutaj na ziemi, to stać go na wszystko. Stać go na to, żeby u szczytu kariery, kiedy wszystko się rozkręcało, kiedy był najpopularniejszy, kiedy wjeżdżał do miasta i tłumy wiwatowały na jego cześć. Gdyby w tamtych czasach były wybory na prezydenta albo jakiekolwiek inne i on by zechciał startować w tych wyborach, wygraną miał w kieszeni. Był najpopularniejszym człowiekiem w narodzie. Miał uczniów, naśladowców, służbę uzdrawiania, narodową, krajową służbę uzdrawiania, wypędzania demonów, czynienia cudów i znaków. Wszystko było jego. 33 lata. I zgodził się w tym momencie zostawić to wszystko i umrzeć straszną śmiercią na krzyżu. Na to stać tylko kogoś, kto wie, kim jest. Kto wie, że jego życie nie zamyka się tutaj, ale że idzie do Boga. To jest tożsamość Bożego Syna, którą miał Jezus. 13 rozdział opisuje wieczerzę, później Pan Jezus przemawia do swoich uczniów, kontynuuje w 14 rozdziale i pod koniec 14 rozdziału, w wersecie 30, Pan Jezus mówi do nich, 14 rozdział, 30 werset: nie będę już z wami długo rozmawiał, władca tego świata jest już bowiem w drodze. We mnie jednak nie ma nic, na co mógłby się powołać, nic, co by mogło nas łączyć. Taki dojrzały Boży Syn ma dwie cechy. Jedna to wie, kim jest, dokąd zmierza, do kogo należy. Wie, kim jest. Ale druga cecha jest taka, że diabeł nie ma w nim żadnego swojego ciemnego miejsca, za które mógłby pociągnąć. Jeżeli zostawiamy w naszym życiu chore miejsca, które nie zostały przez Boga uzdrowione, to stajemy się bezbronni wobec manipulacji przeciwnika. On odkryje to i kiedy zechce, użyje tego. W najmniej odpowiednim momencie pociągnie za to, wywoła twoją reakcję, która była niepotrzebna, niewłaściwa. Może manipulować, ponieważ ma w tobie ciemne miejsce. To miejsce musi być wyprowadzone na światło, ujawnione i poddane Bogu, uzdrowione i wtedy możesz prowadzić życie, które jest doskonałe. Pan Jezus prowadził doskonałe życie. Stać go było na wszystko, ponieważ wiedział, kim jest. List do Rzymian w 8 rozdziale opisuje ten proces rozwoju, stawania się synami Bożymi. Mówi też o tym, jak to ważne jest w Bożym planie, ta dojrzałość Bożych synów. Przeczytamy od 12 wersetu, ale chciałbym jeszcze dodać. Pan Jezus, kiedy został przybity do krzyża, jego uczniowie go zdradzili. Przywódcy religijni wydali na niego wyrok. Rzymianie w okrutny sposób go zabijali. Przyszli tam ludzie, którzy wyśmiewali się z niego. I w tym stanie Pan Jezus w ogóle nie użalał się nad sobą, tylko cały czas był Bożym Synem i modlił się do Ojca: przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. A nasze takie ludzkie podejście czy postawa jest taka, że jeżeli ktoś nam zada ból, to pierwsza rzecz, która się dzieje, to myślimy o naszym bólu. Często myślimy, żeby... Oczywiście myślimy, żeby się od tego bólu uwolnić, a często myślimy, żeby zrekompensować temu, który sprawił ból. Niech jego też boli. Jak mogę, to mu przyłożę. Słowem, ręką, czym się da, zależy, co to za ból jest, prawda? To jest taka ludzka, cielesna reakcja. Pan Jezus w ogóle nie miał takiego czegoś w sobie. On cały czas patrzył na nas jak Zbawiciel, jak Boży Syn. Cały czas wyrażał miłość Ojca i wstawiał się. Przebacz, bo oni nie wiedzą, co robią. To jest coś, do czego Bóg nas ciągnie. List do Rzymian, 8 rozdział od 12 wersetu. Przeczytam taki dłuższy fragment aż do wersetu 21. List do Rzymian 8:12. Tak więc, bracia, już nie jesteśmy dłużnikami ciała, aby żyć według ciała. Jeśli według ciała żyjecie, przyjdzie wam umrzeć. Jeśli jednak w duchu zadajecie śmierć sprawom ciała, będziecie żyli. Bo wszyscy, których prowadzi Duch Boży, są dziećmi Boga. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by ponownie żyć w zastraszeniu, lecz ducha usynowienia, w którym wołamy Abba Ojcze. Ten właśnie duch świadczy wraz z naszym duchem, że jesteśmy dziećmi Boga. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga, a także współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy po to, aby razem z Nim mieć również udział w chwale. Uważam przy tym, że teraźniejsze cierpienia nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia się synów Boga. Gdyż stworzenie zostało poddane marności nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał w nadziei, że i samo stworzenie zostanie wyzwolone z niewoli skażenia i wprowadzone w chwalebną wolność dzieci Boga. W tym fragmencie jest mowa o działaniu Ducha Świętego i o tym, że Duch Święty prowadzi nas do dojrzałości Bożych Synów. I się pojawiają takie dwa słowa, z których jedno może być tłumaczone jako dziecko, dzieci, a drugie, które powinno być tłumaczone jako syn w znaczeniu dojrzałego syna, mężczyzny, który jest gotowy, żeby objąć odpowiedzialność za majątek swojego ojca. To drugie słowo jest użyte w Nowym Testamencie kilka razy, kiedy Bóg Ojciec, przynajmniej trzy takie wydarzenia są zapisane w Ewangeliach, kiedy Bóg Ojciec przemawia do Jezusa, do swojego Syna, używając słów: Tyś jest Syn mój umiłowany. W Tobie mam upodobanie. Albo to jest Syn mój umiłowany, Jego słuchajcie. I używa tego słowa, którego się używa, żeby mówić o synu, który już jest dojrzały, żeby wziąć odpowiedzialność. A więc po 30 latach życia Pan Jezus, kiedy został ochrzczony, usłyszał od swojego Ojca: to jest czas. Bierz sprawy Królestwa w swoje ręce. I On wziął sprawy Królestwa w swoje ręce. Został jeszcze wypróbowany, poszedł na pustynię, gdzie był kuszony, i był odporny na te pokusy. Nie uległ nim, a później rozpoczął potężną służbę najeżdżania i ograbiania Królestwa Ciemności. Właściwie nie było nic niemożliwego dla Jezusa. Uzdrawiał, uwalniał ludzi, dlatego że osiągnął tą, jako człowiek, dojrzałość Bożego Syna. I to dochodzenie do tej dojrzałości jest opisane właśnie w tym 8 rozdziale listu do Rzymian. Werset 13 mówi, że to Duch Święty zajmuje się naszą przemianą, że nie nasze silne postanowienie poprawy, jakieś jakieś programy przemiany decydują o zmianie, ale że Duch Święty, on dla każdego ma taki program, taki plan przemiany, pojawia się w twoim życiu i mówi, teraz zrobimy to, teraz rozprawimy się z tym, teraz zmienimy to. I on każdego z nas uświęca. Zmienia nasze życie, doprowadza do śmierci jedne rzeczy, a inne rozwija. Nie wiem dlaczego przez wiele lat, kiedy czytałem 14 werset, tak dokładniej powinien być przetłumaczony, bo wszyscy, których prowadzi Duch Boży, są synami Boga. Tam jest to słowo, które oznacza dojrzałego syna. Myślałem sobie, że chodzi o takie prowadzenie, że słyszę głos Ducha Świętego i idę za tym głosem i decyduję się, żeby iść za tym głosem. Ale to słowo raczej oznacza takie prowadzenie, no przepraszam za to porównanie, ale ono bywa tak używane, oznacza takie prowadzenie jak, no nie wiem, jak się prowadzi krowę na łańcuchu, psa na smyczy, czyli to oznacza, że on chwyta ciebie w jakiś sposób i jak się zgadzasz, to właściwie nie masz wyboru, prowadzi cię określoną drogą. Nawet nie musisz być świadomy. Możesz być świadomy, ale nie musisz być świadomy tego, co się dzieje. On używa swojej mocy, żeby prowadzić cię pewną drogą. I wtedy stajesz się Synem Bożym. Jak dalej czytałem ten fragment, to dowiadujemy się, że cały świat czeka na takich ludzi. Świat, całe stworzenie, nie tylko inni ludzie, którzy jeszcze nie znają Jezusa, Jego miłości, ale całe stworzenie czeka na takich ludzi, którzy ugięli swój kark przed Duchem Świętym i pozwalają, żeby ich chwycił i prowadził, przemieniał życie, doprowadzał do dojrzałości. Całe stworzenie czeka na tą pełną chwały, wolność, którą przynoszą Synowie Boży, na Boże Królestwo, na Boży wpływ, a On przychodzi przez ludzi, którzy poddali się Bogu, poddali się Duchowi Świętemu, poddali się obróbce. Ona nie zawsze jest przyjemna, ponieważ po drodze trzeba się rozprawić z tymi zranieniami. Po drodze potrzebna jest pokora i uniżenie. Ale jeżeli pozwalasz się prowadzić w taki sposób, to następują zmiany. Zmiana za zmianą. Stajesz się innym człowiekiem. Nie musisz być doskonały, żeby Bóg ciebie potężnie używał. Myślę sobie o historii wielu ludzi, w moim własnym życiu i o historiach, które opowiadali mi inni ludzie, którzy ileś lat starają się służyć Bogu. I właściwie to samo powtarza się w każdej historii, że na początku jest bardzo dużo mocy Bożej. Bardzo dużo nadprzyrodzonego Bożego działania i często później zaczyna to jakoś tak słabnąć. I zastanawiałem się, dlaczego tak jest. Dlaczego ludzie, którzy dopiero zaczęli, popełniają wiele błędów, wiele rzeczy nie rozumieją, są tak potężnie przez Boga używani. I myślę, że jest tak dlatego, że chociaż nie są doskonali, to jednak swój kark ugięli w tej pasji dla Boga, są poddani Bogu, a to, czego brakuje, Bóg uzupełnia swoją łaską. To jest właściwa droga, żeby ugiąć swój kark przed Bogiem, być poddanym, a czego jeszcze mi brakuje, jeśli mam taką postawę, Bóg to będzie uzupełniał swoją łaską. Każdy, który się poddaje pod prowadzenie Ducha Świętego, pod Jego przemianę, staje się Synem Bożym, staje się dojrzałym człowiekiem. Więc jeżeli w moim życiu nastąpiło usztywnienie karku, jakaś zatwardziałość, pozwoliłem sobie na wygodę, odpuściłem sobie jakieś rzeczy, kilka razy powiedziałem, Panie, daj mi spokój z tym, bo to za dużo będzie bolało. Muszę wrócić z powrotem do miejsca poddania i do miejsca, w którym pozwolę Bogu, żeby zmieniał wszystko, co chciałby zmienić. Pozwolę Duchowi Świętemu, żeby chwycił mnie i poprowadził tak, jak zechce. Opowiem wam taki przykład. Kilkanaście lat temu ktoś zaprosił mnie na wyjazd do Izraela. To nie była wycieczka, w której zwiedziliśmy wiele miejsc, jak niektórzy z was. Słyszałem, że udało wam się wszystkie miejsca najciekawsze zobaczyć w Izraelu. Tamten wyjazd kilkanaście lat temu polegał głównie na tym, że spotkaliśmy wiele różnych ludzi. No, było fascynujące swoją drogą. W większości to byli Żydzi, czy prawie wszyscy to byli Żydzi, tam mieszkający albo pełniący tam służbę, bardzo różne osoby. I wśród tych osób spotkałem, to zresztą było tego samego dnia, takie dwie skrajności. Jedno to było małżeństwo, które miało swoją służbę, która była międzynarodowa, miało swoją nazwę. Ona mówiła, że jest biskupem, swojego męża nazywała rabi, mieli swoje tytuły i jakieś rozległe plany. I powiem tak, rozmowa z nimi należała do nieprzyjemności. O wszystko się obrażali, o mnóstwo rzeczy mieli pretensje. Ziało od nich odrzuceniem i tam była jakaś propozycja współpracy, ale myślę sobie, mnie nie stać na współpracę z tymi ludźmi. Ja z nimi nie wytrzymam. Się po prostu nie da. Jedno spotkanie, jedna rozmowa i o różne rzeczy się czepiają, które nie należało się w ogóle czepiać. Tak dużo tego odrzucenia było. Nie wiem dlaczego. Ale był inny człowiek. Żyd, który pochodził z Etiopii. Był taki trochę ciemny. Urodził się w Etiopii i był taki moment w historii, gdzie z powodu tam chyba wojny państwo Izrael zorganizowało takie masowe przywiezienie, właściwie samolotami ich sprowadzili, Żydów czy z Etiopii, ludzi pochodzenia żydowskiego z Etiopii. W każdym razie był taki czas, że oni wracali. I ten człowiek tuż przed tym, zanim przyjechał do Izraela, poznał Jezusa, poznał swojego Mesjasza, przeżył narodzenie na nowo. I to spowodowało mu mnóstwo kłopotów już na wjeździe do Izraela. Taki Żyd, który wierzy w Jezusa, nie jest mile widziany w Izraelu, więc on z trudem w ogóle dostał się do tego państwa i mógł tam zamieszkać. A ponieważ później Jezusowi służył, spotkało go mnóstwo prześladowań. Nie opowiadał swoją historię. I naprawdę i wcześniej, i później, i ostatnio, tuż przed tym, jak opowiadał, spotykało go wiele niesprawiedliwości, wiele przeciwności, zwyczajnych prześladowań. Trudne rzeczy ten człowiek przeszedł w swoim życiu. I coś tam o tym opowiadał. Jednocześnie w tej opowieści nie było żadnej pretensji, nie było żadnego użalania się nad sobą. On nie miał żadnej goryczy, żadnego nieprzebaczenia. Było zupełnie odwrotnie. Ten człowiek był tak pełen obecności Bożej, takiego dobrego nastawienia, to promieniowało od niego i koło niego przebywało się z przyjemnością. To jest ta jakość, do której Bóg chce nas prowadzić. Przeciwności, prześladowania, niesprawiedliwości nie powodują, nie muszą powodować rozgoryczenia, zranienia, urazów, pretensji, nieprzebaczenia. Ten człowiek był zupełnie wolny. Ten człowiek przyciągał do siebie. Teraz pomyślmy o Kościele. Jeżeli w Kościele jest zbieranina ludzi, którzy są pełni odrzucenia, którzy mają problem, żeby komuś przebaczyć, którzy mają do kogoś pretensje, przecież to się czuje. Kto będzie chciał przychodzić do takiego Kościoła? Kto będzie chciał zadawać się z takimi ludźmi? Przecież to jest nieprzyjemne. Ale jeżeli Kościół składa się z ludzi, którzy przebaczają, którzy są wielkoduszni, którzy są dojrzali, którzy są uzdrowieni ze swoich zranień, są jak plaster na ranę, z takimi ludźmi przebywa się z przyjemnością. Taki Kościół przyciąga ludzi. Kościół, który się składa z ludzi pokornych, uzdrowionych, napełnionych Bożą obecnością. Jezus był taki. On przyciągał ludzi. Ludzie z przyjemnością przebywali w Jego obecności. Kiedyś Marta Bukała, żona Pawła, wróciła z konferencji z Heidi Baker. I ona mówi, ta konferencja, tam jak przerwa była, to ludzie lgnęli do niej, do Heidi. Przytulali się, chcieli blisko być, bo czuli tą Bożą miłość. Nie chodziło, żeby nawet rozmawiać, tylko żeby się zbliżyć do kogoś, kto jest napełniony Bożą miłością. Ona przeszła swoje problemy, przeszła załamanie, została dotknięta przez Boga i Bóg ją używa. Nosi Bożą obecność. Ja wierzę, że właśnie z takim przekonaniem się tym wszystkim dzielę, że w zwycięski sposób przeszliście przez wiele różnych trudności i że macie taką jakość, która nadaje się do pomnożenia. W ostatnich miesiącach wielokrotnie spotykałem się z waszym pastorem. Mam nadzieję, że on mi wybaczy to, co powiem, ale to jest czysta prawda, nieskażona niczym, z Jackiem. I mieliśmy takie małe spotkania, większe spotkania pastorów przeważnie i mnóstwo rzeczy nauczyłem się od Jacka. Ja organizuję te spotkania, ale wiele razy bardzo skorzystałem z tego, co on powiedział, z jego mądrości, z jego dojrzałości. Ja naprawdę jestem poruszony i wiele rzeczy się nauczyłem. Dlatego, że to jest człowiek, który przeszedł przez trudny proces i nie został jakimś rozgoryczonym rozbitkiem, ale kimś, kto użył tego, żeby wzrosnąć w dojrzałości, żeby lepiej rozumieć, jak Bóg działa, jaki On jest, jak się prowadzi Kościół. A mam nadzieję, że to nie dotyczy tylko Jego, ale wielu innych osób. I możecie sobie myśleć, że my nic nie znaczymy, że jest nas mało, że mieliśmy dużo problemów, w naszej sali jest zimno. Tak macie fajną salę. Chwała Bogu. A myślę, że Bóg patrzy na to w taki sposób i mówi, podoba mi się ta dojrzałość. Podoba mi się ta przemiana, która nastąpiła. Jeszcze jeden przykład z Biblii podam. Może przypominacie sobie zapisaną w 21 rozdziale Ewangelii Jana. To jest sam koniec tej Ewangelii. Możemy tu też przeczytać. Rozmowę Jezusa z Piotrem. Piotr pod wieloma względami był takim wybitnym apostołem. Między innymi jego zaparcie się Jezusa zostało szczegółowo opisane. Pan Jezus mu zapowiedział, on głośno oświadczył, że na pewno się nie zaprze. Jestem gotów umrzeć razem z tobą. Oddam życie za ciebie. Więc nie ma mowy takiej, żebym się zaparł. Niestety Pan Jezus miał rację. Piotr był za słaby. Ale nadszedł dzień, w którym Piotr spełnił to, co kiedyś obiecywał, a nie był w stanie tego zrobić. Pan Jezus spotyka się z nim po swoim zmartwychwstaniu nad jeziorem, przywraca go do służby, mówi 3 razy do niego: paś owieczki moje. Później 21 rozdział Ewangelii Jana, 18 i 19 werset. Mówi do Piotra tak: ręczę i zapewniam, gdy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś i chodziłeś dokąd chciałeś. Lecz gdy się zestarzejesz, wyciągnij swoje ręce, a kto inny cię przepasze i poprowadzi dokąd nie chcesz. W tych słowach chciał zaznaczyć, jaką śmiercią Piotr uwielbi Boga. Potem dodał: chodź za mną. Pan Jezus mówił tutaj o dziele Ducha Świętego, który chwycił Piotra i zaczął go prowadzić i przeprowadził go od miejsca takiego słomianego bohatera, który piękne rzeczy deklarował, którego stać było tak, którego stać było na to, żeby powiedzieć: Panie, jeśli Ty to jesteś, to powiedz, żebym poszedł po wodzie, i poszedł po wodzie, który był gorący dla Boga, ale był niedojrzały, przeprowadził do takiego miejsca, w którym Piotr był naprawdę gotów dobrowolnie umrzeć śmiercią męczeńską dla Chrystusa. I ta śmierć została opisana określeniem, jaką śmiercią uwielbi Boga. Uwielbienie to jest coś, co oddajemy Bogu z naszej miłości, z naszego podziwu. Jest zawsze dobrowolne. W ciągu życia Piotra Duch Święty go uchwycił i doprowadził do przemiany. I to, co na początku było niemożliwe, później stało się. On się stał Synem Bożym, który był gotów nawet całkiem swoje życie poświęcić czy umrzeć dla Boga. Więc to, czego my nie potrafimy, nawet jakbyśmy się za mocno zapierali samych siebie, Bóg tym, którzy się poddają Duchowi Świętemu, może darować, może doprowadzić do takiej zmiany. Mam nadzieję, że czym podzieliłem się, było zrozumiałe. Jeśli to jest od Boga, to chciałbym, żebyście w to uwierzyli. Że Bóg was doprowadził do dojrzałości, którą będzie chciał pomnożyć. Nie musisz być mistrzem świata w teologii. Nie musisz być ekspertem w budowaniu kościoła. To są rzeczy, które można nabyć dosyć łatwo. Ale potrzebujesz być kimś, kto pozwoli Duchowi Bożemu, żeby cię chwycił i cię prowadził i zmieniał cię. Zmieniał twoje serce. Prowadził w uniżeniu, w przebaczeniu, w wolności dzieci Bożych czy synów Bożych, ażeby innych doprowadzać do spotkania z Bogiem. I chciałem, żebyśmy się pomodlili o to, żebyśmy poprosili Boga teraz, żeby przed wami otworzył szeroko drzwi do zwiastowania Ewangelii, żeby was używał, żeby konkretnie ciebie używał, nie pastora tylko, nie jakichś innych wybranych osób, ale ciebie. Powiedz o sobie: Boże, jestem do twojej dyspozycji. Chcę, żeby przeze mnie wiele osób zostało uratowanych. Ojcze, dziękuję Ci bardzo za to, że Ty masz wielką moc i masz moc używania każdego człowieka, zwykłych ludzi. Masz moc nie tylko używać nas, masz moc chwycić, przemienić nasze życie, żeby ono stało się światłością, która przyciąga innych ludzi do Ciebie. I Panie, dziękuję Ci za wszystkie Twoje dzieci, wszystkich Twoich synów dojrzałych, wszystkie Twoje dojrzałe dzieci tutaj w Żyrardowie, Panie. I proszę Cię, abyś szeroko przed nimi otworzył drzwi. Abyś podniósł ich w świadomości, w zrozumieniu, kim są. Abyś wylał na nich moc Twojego Ducha Świętego i pomnożył to, co w nich włożyłeś. Panie, aby przez nich wiele ludzi zostało uratowanych, od wiecznego potępienia, aby wiele osób mogło wejść do Twojego Królestwa. Panie, proszę Cię, nie ze względu na czyjąś chwałę, ludzką chwałę, ale ze względu na Twoją miłość, abyś ten Kościół pomnożył, aby wiele osób mogło tutaj się znaleźć i żyć dla Twojej chwały. Amen. Amen. Dziękuję Wam bardzo.